Zostawiamy już Korynt. Teraz list Pawła do Galatów. Też bardzo dobrze znany tekst. 5 rozdział, wersety 13 do 26. List do Galatów 5, 13, 26. Walka między ciałem a duchem. Pisze Paweł do nich tak. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już powiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Tyle Paweł. Znowu jako obraz chcemy zobaczyć Pawła nauczającego. Pawła, który jest pełen wolności, o tej wolności też nauczając. Pawła, który nie boi się nazwać po imieniu problemów, jakie są wewnątrz wspólnoty w Galacji. I zachęca ich, by byli ulegli Duchowi Świętemu, którego otrzymali. I ta uległość polega na życiu dla Boga i na miłości bliźniego. Takiego Pawła, nauczającego znów, ale wolnego i uczącego wolności. Wolnego w nazywaniu rzeczy po imieniu. I prośby znów, najpierw ta stała prośba o poznanie w świecie działania szatana, o poznanie naszych sposobów pokonywania jego działania, jego ataków. Ale tutaj warto prosić też o dar Ducha Świętego, by móc być napełnionym Jego owocem. By ten Duch Święty w nas wyprodukował ten owoc, który będzie dostępny dla każdego, który nas spotka. I z drugiej strony patrząc, proście o zdolność pokonywania dążności naszej upadłej natury, by nie ulegać jej dążeniom przeciwnych duchowi. Byśmy byli zdolni pokonać te dążności, które płyną z upadłej natury, z tego, co Paweł nazywa ciałem, by im nie ulegać. I teraz rozważania, może nieco szersze też dzisiaj, odnośnie tego, co Paweł tutaj przekazuje. Najpierw powołanie do wolności i jej wypaczenie jako propozycja od złego, od kusiciela. Powołanie do wolności i jej wypaczenie. Paweł zaczyna tłumaczyć, na czym polega wolność chrześcijańska i łączy ją nierozerwalnie z miłością. Nie może istnieć wolność bez miłości. To ciało, o którym tutaj mówi, to pierwiastek egoistyczny w człowieku skażonym przez grzech. To ciało po grecku tutaj jest nazywane sarx. To nie jest to samo ciało, które po grecku nazywa się soma, od którego pochodzi choroby somatyczne, na przykład cielesne. Po polsku jest to to samo słowo, po grecku dwa inne. Tutaj użyte jest sarx. Czyli nie chodzi o nasze ciało, te, które możemy sobie dotknąć, że to jest przeciwne duchowi, tylko o ten pierwiastek zła, egoizmu w nas, który płynie z grzechu. I stąd jako środek zaradczy proponuje Paweł miłość bezinteresowną i usłużną. I wyjaśnia, że w miejsce litery prawa nie wchodzi brak zasad moralnych. Jak znikło prawo, to już nie ma teraz zasad. Lecz wchodzi nowe prawo, prawo miłości, któremu chrześcijanie służą jako wolne dzieci Boże. Paweł przypomina, że chrześcijanie są przez Chrystusa powołani do wolności, ale ma świadomość, że kusiciel, który jest małpą Pana Boga, go ktoś nazwał, może prowadzić do czegoś, co niby jest wolnością, a co jest jej zaprzeczeniem, źle zrozumianą wolnością. Mówi, nie należy rozumieć tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Potem wyjaśni, o co tutaj chodzi, mówiąc o czynach, które z ciała pochodzą. Jakbyśmy powiedzieli, nie chodzi tutaj o nasze ciało biologiczne. Chodzi o ten pierwiastek zła przeciwny duchowi. Czyli działanie ducha złego prowadzi do tego, by ten dar wolności źle wykorzystać. By skupiając się na sobie, robić, co się nam żywnie podoba i nazywać to wolnością. Znamy to piękne, w cudzysłowie, hasło, rób ta, co chce ta. To jest właśnie ta wolność, światowa wolność. Rób ta, co chce ta. Używajcie sobie, jak chcecie. To nie jest wolność. To jest swawola. Tłumaczy Paweł, że wolność jest czymś przeciwnym. Polega na tym, by będąc miłością ożywieni, służyć sobie wzajemnie. To jest wolność, do której Chrystus wyprowadza. Służyć sobie wzajemnie. To nie jest niewola. To jest miłość, która z wolności wypływa. Z przykazania będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I to jest uleganie duchowi, który prowadzi właśnie do służby, obdarzając tym swoim owocem, o którym potem Paweł powie. I to całe prawo, o którym tutaj Paweł wspomina, wystarczy zachowywać, zachowując przykazanie miłości. Wszystkie zasady moralne z tej miłości wypływają. Miłości bliźniego jak siebie samego. I dla Pawła tym bliźnim jest tak dla Jezusa każdy człowiek. Nie tylko ten z narodu wybranego, jak to uczeni w piśmie w czasach Jezusa interpretowali. Dlatego nawet Jezusa pytali, kto jest moim bliźnim? Dla niego bliźni to jest z mojego narodu. Ale Rzymianie to nie są bliźni. Samarytanie to nie są bliźni. Nie trzeba kochać. Dla Jezusa i dla Pawła bliźnim jest każdy drugi człowiek. Miłość jest następstwem nowego życia w Chrystusie i miłość obejmuje każdego człowieka. I tego prawdopodobnie tutaj brakuje Galatom. Może propaganda judaistyczna jakoś do tego prowadziła. I stąd Paweł nawet używa mocnych określeń, że stali się dla siebie jak dzikie zwierzęta. Taka swoista znowu Pawłowa ironia się tutaj polega. Żeby się nawzajem nie pożarli, żeby uważali. Tak trochę sarkastycznie to brzmi, właśnie pokazując ich złe wykorzystanie wolności. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Takie Pawłowe troszkę ironizowanie, żeby ich postawić do pionu. I tu można się zastanowić nad swoim przeżywaniem wolności. Jak ta wolność mi się wiąże z miłością do drugiego? Jak ta wolność pociąga mnie do służenia? Żeby miłością ożywieni służyć sobie nawzajem. Czy przeżywam służenie innym jako szczyt mojej wolności, a nie jako zniewolenie? Tak jak Jezus pokazuje to chociażby w wieczerniku, umywając nogi. Pełnej wolności. Klęka u stóp człowieka, umywa mu nogi. Drugi punkt to jest napięcie między duchem a ciałem. Ta nowa sytuacja, w której się znajduje chrześcijanin, wyznacza mu taką moralność, której czynnikiem kierowniczym jest duch, którym należy się poddać. Czyli moralność wynika z poddania się duchowi, który prowadzi. Ten duch może dać tylko moc przeciw tym pożądliwościom ciała, czyli zepsutej natury ludzkiej. Ta nowa kondycja chrześcijanina po chrzcie nie pozbawia go ani wolnej woli, ani niestety także złych skłonności. Złe skłonności pozostają. Natomiast ta nowa kondycja daje mu ducha, której nie dawało prawo. Ten duch jest tą sferą łaski, którą zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Ten sam termin oznacza czasem u Pawła i dar, i dawcę. Duch przez małe D i duch przez duże D. I Paweł naucza adresatów, by według ducha postępowali, a nie spełniali pożądań ciała. Mówiąc, że jedno i drugie do czegoś innego dąży. Nie ma między nimi zgody. Jest pewien rozłam. Dlatego trzeba pozwolić, żeby to duch prowadził, a nie stali się niewolnikami prawa. Ochrzczeni mają być posłuszni impulsom Ducha Świętego, nie wystawiając się na ryzyko zaspokajania pragnień ciała, czy tej zepsutej natury. Ten duch, jak mówimy, to jest niekoniecznie zaraz Duch Święty, ale są to dobre skłonności przez tego Ducha Świętego w nas utworzone. Ulegać tym dobrym skłonnościom, które On ukształtował. Natomiast ciało to są te złe skłonności, ta zepsuta grzechem natura. To, co się temu duchowi sprzeciwia. Żebyśmy nie maltretowali tego naszego ciała, które za to nie jest odpowiedzialne, tylko to naturę zepsutą chcieli uzdrawiać. Czyli Paweł chce wskazać tą życiową dynamikę, która w nas jest. Te dwie tendencje, które się na siebie nachodzą, czasem zwalczają. I daje Paweł katalog uczynków ciała i mówi o owocu ducha. Świadomie te terminy wybiera. Uczynki ciała, owoc ducha. Uczynki w opozycji do owocu. Paweł wykazuje, że owe uczynki cielesne są wyłączną odpowiedzialnością samego człowieka cielesnego, który wykonuje jako osoba, która jest oddzielona od Boga, wrogo do Boga nastawiona. To jest liczba mnoga, to są te różne uczynki. Natomiast owoc jest użyty w liczbie pojedynczej u Pawła. To nawet nie są owoce Ducha Świętego, to jest jeden owoc, który się wiąże z tym największym darem, jaką jest sama osoba Ducha Świętego. Tego, który daje jedność człowieku, witalność Bożą. To jest cała gama dobrych postaw, ale jest to praktycznie jakby jeden owoc. Ja sobie go czasem nazywam taki wielosmakowy owoc Ducha Świętego. Czyli jeden owoc, a gdzie nie ugryziesz inny smak. Od miłości począwszy, na opanowaniu skończywszy. I w każdym swoim akcie moralnym, w każdej swojej decyzji może człowiek w sposób wolny wybrać albo to, co dyktuje ciało, albo to, co dyktuje duch. Jest w nas niestety skłonność, by iść za tym, co dyktuje ciało. Skłonność do grzechu, po tym zranieniu grzechem pierworodnym. Ale duch poprzez chrzest chce nas z tego uzdrawiać, dawać moc do pokonania. I tu się można zastanowić nad tym, czy jest w nas świadomość odczuwania tego bojowania człowieka cielesnego z jego dążeniami, człowieka duchowego z jego poruszeniami. Bój pomiędzy tendencjami tej zepsutej natury, a tego, co daje duch ze swoją mocą. W trzeci moment możemy się zatrzymać nad tymi dziełami ciała, jako dziełami właśnie ducha złego, opartymi na naszym zranieniu grzechem. To jest to działanie kusiciela, który to zranienie grzechem wykorzystuje po to, żeby prowadzić człowieka do tych dzieł cielesnych.